uśmiechem na twarzy. Śpiewanej przez Beatkę Urszulkę Wróbel piosence, w której uśmiechające się słoneczko zachęca do uśmiechu, jedną z baśni braci Grimm, mówiącą o tym, że nie należy myśleć tylko o sobie, przeczyta Wiktor Korzeniewski.
Jakob i Wilhelm Grimm. Chata w lesie. Tłumaczenie Bolesław Londyński. Pewien biedny drwal mieszkał z żoną i trzema córkami w maleńkiej chatce tuż przy brzegu samotnego lasu. Jednego poranka, gdy chciał odejść do roboty, rzecze do żony. Przyślij mi obiad przez najstarszą dziewczynę do lasu, bo inaczej nie zdążę wykończyć wszystkiego. A żeby nie zmyliła drogi, dodał, wezmę z sobą worek prosa i będę sypał ziarno po drodze. Gdy słońce stanęło nad środkiem lasu, dziewczyna z garnkiem pełnym zupy puściła się w drogę. Ale wróble polne i leśne, skowronki, zięby i czyżyki wydziobały już od dawna proso i dziewczę trafić w żaden ślad nie mogło. Szło więc na los szczęścia ciągle przed siebie, dopóki słońce nie zaszło i nie zapadła noc. Drzewa szumiały w ciemnościach, sowy hukały i strach zaczynał dziewczynę ogarniać. Aż oto spostrzegła w oddali światło błyszczące pomiędzy drzewami. Muszą tam ludzie mieszkać, pomyślała sobie i poszła w kierunku światła, sądząc, że ją tam zatrzymają na noc. Niebawem zbliżyła się do chaty, w której okna były oświetlone. Zastukała, a głos ochrypły zawołał ze środka. Proszę wejść. Dziewczę wstąpiło na ciemny próg i drzwi otwarło ostrożnie. Śmiało, zawołał tenże głos, a gdy otworzyła drzwi szeroko, spostrzegła, że siedzi tam przy stole stary, siwiuteńki człowiek z twarzą opartą na obu dłoniach, a jego biała broda rozpościera się po całym stole, prawie aż do samej ziemi. Pod piecem leżały trzy istoty żywe – kogucik, kurka i pstrokata krowa. Dziewczę opowiedziało staremu swoją przygodę i prosiło o nocleg. Człowiek odrzekł. Kogutku, kurko, a i ty, krowo, co odpowiecie na takie słowo? Duks! Odpowiadało wszystko troje, a miało to znaczyć zgoda, my przystajemy. Starzec zagadał znowu. Tu jest chata bogata. Idź do pieca i zgotuj nam wieczerze. Dziewczyna znalazła przy piecu obfitość wszelkich zasobów i przyrządziła dobrą strawę. Ale nie pomyślała o inwentarzu chaty. Zaniosła pełną misę do stołu, przysiadła się do starca, zaczęła jeść i nasyciła się do woli. Gdy już miała dość, spytała. Mój ojcze, jestem zmęczona. Gdzie jest łóżko, na którym mogłabym się położyć i wyspać? Członkowie zapomnianego inwentarza odrzekli: bez nas jadłaś ze starym, bez nas piłaś do syta, idźże sobie na pole, tam twój nocleg i kwita. Ale stary rzecze: wyjdź tylko na schody, gdy je miniesz, trafisz tam na pokój z dwoma łóżkami. Wzrusz sienniki i pokryj je świeżymi prześcieradłami, to i ja przyjdę się tam położyć. Dziewczyna weszła na górę, a gdy sienniki wzruszyła, łóżka świeżo posłała, legła na jednym z nich, nie czekając wcale na starca. Ale po niejakiej chwili przyszedł staruszek, oświetlił dziewczynę latarką i pokręcił głową. A gdy spostrzegł, że twardo zasnęła, otworzył drzwi w podłodze i wpuścił ją do piwnicy. Drwal wrócił późnym wieczorem do domu i zaczął robić żonie wymówki, że go na cały dzień pozostawiła o głodzie. Jam wcale nie winna, odparła żona. Dziewczyna poszła ze strawą i musiała pewno zabłądzić, ale jutro wróci. O świcie Drwal wstał i miał się znowu udać do lasu. Zażądał przeto, ażeby żona wysłała mu obiad przez drugą córkę. Wezmę tym razem worek soczewicy. Jej ziarnka są większe niż ziarnka prosa i dlatego łatwiej je spostrzeże i drogi nie zmyli. W południe dziewczyna poszła do lasu ze strawą. Ptaki leśne wybrały wszystkie ziarnka co do jednego i nie zostawiły z nich ani śladu. Dziewczynka błąkała się po lesie aż do późnej nocy i znowu trafiła na chatkę starca, którego poprosiła o przytułek nocny. Starzec o białej brodzie zwrócił się znowu do inwentarza pod piecem i pyta: kurko, kogutku, a i ty, krowo, co odpowiecie na takie słowo? Duks! Odparły znowu i wszystko stało się tak samo jak dnia poprzedniego. Dziewczyna sporządziła dobrą strawę, jadła i piła ze starym, ale nie dała nic zwierzętom. A gdy się zapytała, gdzie ma się przespać, usłyszała taką odpowiedź z ich strony: bez nas jadłaś ze starym, bez nas piłaś do syta. Idźże sobie na pole, tam twój nocleg i kwita. Ale stary wskazał jej nocleg na górze. Gdy zasnęła, przyszedł stary, popatrzył na nią, pokręcił głową i wrzucił ją do piwnicy. Na trzeci dzień mówi Drwal do żony: przyślij mi obiad przez trzecie dziecko, które było zawsze dobre i posłuszne. Z pewnością wytrwa na dobrej drodze i nie pójdzie śladem sióstr swoich. Matka nie chciała zgodzić się i rzekła: mam więc stracić najukochańsze dziecko? Nie bój się, odrzekł Drwal. Dziewczyna nie zabłądzi, ma ona dość sprytu i rozsądku. Wezmę z sobą groch, to przecie ziarno większe jest od prosa i od soczewicy. Ono wskaże jej drogę. Ale gdy dziewczyna wyszła z koszem na ręce, gołębie leśne już dawno powybierały ziarnka grochu i biedaczka nie wiedziała, dokąd się ma udać. Bardzo ją to zmartwiło, bo ciągle myślała, że ojciec będzie głodny, a matka niepokoić się zacznie, gdy ona długo nie wróci. W końcu, gdy mrok zapadł, spostrzegła światło i przyszła do chaty w lesie. Poprosiła bardzo uprzejmie, ażeby ją przyjęto na noc, a starzec o długiej siwej brodzie zwrócił się znowu do zwierząt swoich pod piecem. Kurko i kogutku, i ty piękna krowo, co mi odpowiecie na dziewczyny słowo? Tuks! Odrzekły. Dziewczyna przystąpiła do pieca, przy którym leżały zwierzęta. Popieściła się z kurką i kogucikiem, głaszcząc je po gładkich piórkach. Pstrokatą krowę podrapała między rogami. A gdy na polecenie starca przyrządziła doskonałą zupę i postawiła misę na stole, rzekła: mam ja jeść sama, a te dobre zwierzęta nic nie mają dostać? Na dworze jest wszystkiego w bród. Muszę się wpierw o strawę dla nich postarać. Poszła, przyniosła jęczmienia dla kurki i kogutka, a krowie dała soczystego siana. Jedzcie ze smakiem, kochane zwierzątka, rzekła. A jeżeli macie pragnienie, to dostaniecie także świeżej wody. Co rzekłszy, przyniosła kubeł wody, a kogucik i kurka wskoczyły na brzeg kubła, piły wodę dzióbkami i podnosiły łebki do góry, jak to ptaki piją, a i pstrokata krowa wciągnęła w siebie łyk potężny. Po nakarmieniu zwierząt dziewczyna usiadła do stołu i zjadła to, co jej stary zostawił. Niebawem kogucik i kurka wtuliły łebki pomiędzy skrzydełka, a pstrokata krowa mrużyła tylko ślepie. Wtedy dziewczyna spytała: czy my nie pójdziemy spać? Kogutku, kurko, krowo kochanie, co odpowiecie na to pytanie? Duks, odpowiedziały zwierzęta. Z nami jadłaś, z nami piłaś, a że dla nas dobrą byłaś, więc gdy szukasz tu pomocy, my ci życzym dobrej nocy. Więc poszła dziewczyna po schodach na górę, wzruszyła sienniki i poduszki, dała świeżą bieliznę, a gdy już było wszystko gotowe, przyszedł stary, położył się na jednym z łóżek, a wielka broda sięgała mu aż do stóp. Dziewczyna położyła się na drugim łóżku, zmówiła pacierz i zasnęła. Spała spokojnie aż do północy. Wtem wszczął się taki hałas w domu, że się obudziła. Wszystko zaczęło dygotać. Drzwi rozwarły się z trzaskiem i uderzyły o ścianę. Ganek zachwiał się, schody zatrzeszczały, aż nareszcie zrobił się taki huk, jak gdyby się cały dach zapadł. Ponieważ jednak wkrótce uspokoiło się wszystko i dziewczynie nie stało się nic złego, leżała więc spokojnie i zasnęła znowu. Gdy nazajutrz przebudziła się, był dzień jasny, ale cóż ujrzała? Leżała w wielkiej sali i wszystko dokoła tchnęło królewskim przepychem. Na ścianach rosły na zielonym tle złote kwiaty. Łóżko było z kości słoniowej, kołdra z czerwonego aksamitu, a na krześle obok stały pantofelki wspaniałe, wyhaftowane perłami. Dziewczyna myślała, że to sen, ale weszło trzech służących, bogato ubranych, którzy spytali o rozkazy. Wyjdźcie sobie tylko, odrzekła dziewczyna. Ja zaraz wstanę i nagotuję zupy dla wszystkich. I nakarmię śliczną kurkę, ślicznego kogutka i śliczną pstrokatą krówkę. Myślała, że starzec już wstał i spojrzała na jego łóżko, ale zamiast niego ujrzała tam obcego mężczyznę. Gdy mu się bardziej przyjrzała, zauważyła, że był młody i piękny. Człowiek ten obudził się, podniósł głowę i rzekł. Jestem synem królewskim i byłem zaczarowany przez pewną wiedźmę w starego, siwiuteńkiego staruszka w lesie. Nikogo nie mogłem mieć przy sobie oprócz trojga ze służby, zmienionych w koguta, kurę i krowę. Zaklęcie miało być zdjęte nie wcześniej, aż zjawi się u nas dziewczyna tak dobrego serca, że nie tylko okaże swą życzliwość ludziom, ale i zwierzętom. Tą dziewczyną ty jesteś. Dziś o północy zostaliśmy zwolnieni z czarów przez ciebie, a stara chata w lesie zamieniła się znowu w mój pałac królewski. Gdy oboje wstali, syn króla powiedział teraz lokajom, że mają przywieźć ojca i matkę dziewczyny na uroczystość jej zaślubin. Ale gdzie są moje dwie siostry? Spytało dziewczę. Zamknąłem je w piwnicy, a jutro mają być wyprowadzone do lasu i mają służyć u węglarza do puty za proste dziewki, dopóki się nie poprawią i nie nauczą miłosierdzia dla biednych zwierząt.
Baśń braci Grimm zatytułowaną Chata w lesie czytał Wiktor Korzeniewski. Teraz Krystyna Prońko z piosenką o lesie i marzeniach. I teraz już nieco żartobliwie, raczej dla dorosłych. Najpierw coś związanego z przyrodą, ściślej z ptakami. W cyfrowych zasobach Biblioteki Narodowej znalazłam wydany w 1892 roku w Chicago zbiór powiastek, ciekawych i wesołych opowiadań historycznych i artykułów treści naukowej i opisowej. Wybrałam stamtąd opowiastkę zatytułowaną Apetyt ptasi. Oto jej treść. Ptaki odznaczają się niezwykłym apetytem. Drozd połyka naraz większego ślimaka. Człowiek w tym samym stosunku powinien by spożyć całą ćwiartkę wołową. Rażka jest również niezwykle żarłoczna. Obliczono, że dla utrzymania rażki w normalnej wadze potrzeba jej dziennie dawać ilość pokarmu zwierzęcego odpowiadającą dżdżownicy długości 14 stóp. Gdyby człowiek przyjmował pożywienie w tym samym stosunku, to przy średniej wadze ciała potrzebowałby zjadać co dzień 27 stóp kiełbasy, mającej 9 cali w obwodzie. Nic dziwnego więc, że ptaki jako tępiciele szkodliwych owadów oddają nam tak wielkie usługi, że ochrona ich staje się nawet przedmiotem rozpraw kongresów międzynarodowych.
Ma godzina zwykłego dnia. Nie zginiesz w tłumie, póki jeszcze umiesz przystanąć, gdy zaśpiewa ptak. Przystanąć, gdy zaśpiewa ptak. Daleka droga twa, za dalą inna tal. Choć nie ma kresu, dobrze wiesz, że droga ta prowadzi gdzieś. Że droga ta prowadzi gdzieś. Niewyśpiewany jeszcze świat, twarz jak dobry sen rozjaśnią. Obłoku zamyślona biel, owoce drzewa, barwy dnia. To wszystko dzięki tobie trwa, to wszystko w tobie trwa. Pamiętaj, nie jesteś sam. Ptak przelatuje, kwitnie kwiat. To ona, to ziemia. Ziemia, ojczyzna.
Śpiewał Stan Borys, który za interpretację tej piosenki z tekstem Jonasza Kofty i muzyką Juliusza Loranca dostał nagrodę jury dziennikarzy na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu w 1968 roku. A teraz już żartobliwie o wierzchnich okryciach, płaszczach i marynarkach.
Już myślałeś, jestem całkiem do niczego. Spoglądałem w stronę grobu rodzinnego. aż muzyczka zagadała, poderwała cię jak chciała. Na perkusji znów ci zagram Mrek kolego. Znowu idzie figus targową ulicą, do panienek mu się jasne ślepia świcą. Błyszczy włos na szklane wodę, powróciły lata młode, znów przysłali paczkę krewi za granicą. Łamane oktawy na fortepianie brzmią flachy, błękitne widać dno. A ty, stary, co robisz, co robisz, co? Gnasz do szafy, gdzie zimuje odzież stara, kilka ciuchów z samodziału i gitara. Radio Pionier znów otwierasz, w marynarę się ubierasz, grają bugi, fruwa twoja w marynara. Fruwa twoja, marynara, proszę pana, znów Teresa w barze lekko jest zalana. Znów do baru na herbatkę, noworodki proszą matkę, zabiegliska szuka Henia Melomana. Fruwa twoja, marynara, do sufitu, aktywista nie przestaje wciskać kitu. Bikiniarze, ludzie tacy, czczają dyscyplinę pracy, póki się uśmierca przy pomocy flitu. Łamane oktawy na fortepianie brzmią flachy, błękitne widać dno. Popatrz, stary, co porobiło się, co? Ponad głowy skołowanych tańcem gości, ponad pety i nieogryzione kości, jak twe oczy siwoszara, fruwa twoja marynara, bugi-ługi, słodki kumpel twej młodości.
Fruwa twoja marynara to piosenka Wojciecha Młynarskiego z połowy lat 90. XX wieku. Jeszcze jeden drobiazg o okryciu, tym razem o zimowym palcie, opowie Grzegorz Mrowiec.
Zimowe palto. Palto należy do wielkiej rodziny ubrań, ale przede wszystkim do człowieka, który je kupił, zamienił niechcący w restauracji lub umyślnie ukradł. Palta są długie i krótkie, a mogą być także kradzione. Ostatnie mają tę własność, że lubią wędrować do miejsc zwanych lombardami, gdzie nieraz długo czekają na swojego właściciela. Ten, jak już odnajdzie, na znak uznania dla tak pożytecznego stworzenia włazi w nie natychmiast, z radością, a nawet z rękami. Palto, nie mając nóg, nie może samo chodzić. I dlatego człowiek je nosi. Palto ma po bokach dwa otwory, zwane pospolicie kieszeniami, przeznaczone do przechowywania zapałek, chustek do nosa i innych przedmiotów zbytku. W otwory te nie należy jednak kłaść palącego się papierosa. Palto jest stworzeniem niezmiernie cierpliwym i łagodnym. Daje się trzepać i wieszać, i to bez najmniejszej szkody dla siebie. Jest wiernym towarzyszem człowieka. Uczestniczy z nim w różnych nocnych wycieczkach i libacjach po knajpach. Człowiek dobry i miłujący swoje palto nie skąpi mu od czasu do czasu sosu, wódki i piwa. Jak o tym świadczą plamy u niektórych tych stworzeń, a nawet i rękawy, którymi dobry człowiek wyciera z piwa stoliki, ułatwiając znakomicie ciężką pracę kelnerom. Palta lubią okolice zimne i wylegają tłumnie tylko w zimowej porze. Ludy środkowej Afryki i literaci paltów nie znają. Na lato zapada palto w głęboki sen letni i upalne miesiące przepędza albo w ciemnej szafie swego pana, ale to rzadziej, gdyż zazwyczaj znajduje schronisko wraz z innymi towarzyszami niedoli w miejscach wyżej już opisanych, zwanych lombardami, gdzie oczekuje w spokoju najbliższego terminu licytacyjnego.
Krótko. krótka opowieść anonimowego autora o zimowym palcie pochodzi z wydawanego w Krakowie pisma Nowości Ilustrowane. Numer 40 z 6 października 1906 roku. Słuchaczom Twojego radia los palta przybliżył Grzegorz Mrowiec.
Każdy zna najstarszą grę. Czasem życie piękne jest, czasem wszystko idzie źle. Wtedy znów kolejny test. Każdy kiedyś już tu był, myśli też miał takie same. Życie rozsypane w pył. Ktoś zatrzasnął bramę. W mokrym płaszczu stoję na życia bocznym peronie. Czekam tu na wiatr, by porwał mnie. Szczęście pomógł dogonić. W mokrym płaszczu stoję na życia bocznym peronie. Czekam tu na wiatr, by porwał mnie. Szczęście pomógł dogonić. To najstarsza życia gra. Nawet ból oczyszcza nas. To co złe swój koniec ma. Wszystkie rany goi czas. Możesz wiatrem być ty sam, a kojącą bryzą ona. Uwierz w to, że radę dasz. Wszystkie trudy pokonasz. W mokrym płaszczu stoję na życia bocznym peronie. Czekam tu na wiatr, by porwał mnie. Szczęście pomógł dogonić. W mokrym płaszczu stoję na życia bocznym peronie. Czekam tu na wiatr, by porwał mnie. Szczęście pomógł dogonić. Dla mnie zawsze byłaś nim. Zawsze byłaś tylko ty. Wszystkie noce, wszystkie dni, wietrze dni, wietrze dni. W mokrym płaszczu stoję na życia w bocznym peronie. Czekam tu na wiatr, by porwał mnie. Szczęście pomógł dogonić.
Zapraszamy do reklamy.